Obywatelski Kraków, Radio Kraków, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Wita też pracujący kolejną godzinę Wojciech Zawada. Jest z nami Michał Białoński, dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Dziennikarz Polsatu Sport. 16 lat, 86-2002. Strasznie narzekali kibice piłkarstwa, że tyle trzeba czekać na mundial. Tymczasem polski hokej na powrót do elity czekał 21 lat. Kawał czasu. Michał Białoński.
Absolutnie tak. Miałem przyjemność obsługiwać Mistrzostwa Świata w Grenoblu w 2001 roku, gdy Wiktor Pyrzu, ówczesny selekcjoner hokejowej reprezentacji, dokonał nie lada wyczynu, bo wtedy awans uzyskiwała, była trochę inna konstrukcja, tylko jedna drużyna. I myśmy awansowali kosztem Francuzów, którzy byli zdecydowanym faworytem, spadkowiczem z elity. Stało się też to dzięki pomocy naszych ówczesnych bratanków Węgrów, którzy dokonali jednej z największych sensacji w światowym hokeju, pokonując jako drużyna do niedawna z trzeciej ligi światowej, pokonując Francuzów. Było to krzyknięte przez historyków hokeju jako druga największa niespodzianka po pokonaniu przez Polaków Sowietów w 1976 roku. I Wiktor Pysz miał drużynę, która była skomponowana z naszych ligowców, ze świetnych zawodników grających wtedy w DEL w Bundeslidze, jak Jacek Płachta, niedawny selekcjoner, dzisiaj trener GKS-u Katowice, który drugi raz z rzędu zdobył Mistrzostwo Polski, ale też wydobył w drugiej Bundeslidze Andrzeja Schuberta, Polaka z niemieckim paszportem, który w reprezentacji bardzo długo nie grał i po prostu był ważną częścią naszej defensywy, strzelał bramki spod niebieskiej linii w Trzewadze grając i ten sukces wtedy był niesamowitym osiągnięciem. Tomasz Jaworski strzegł naszej bramki, Leszek Laszkiewicz był jednym z lepszych napastników i co ciekawe, wywalczyliśmy ten awans bez pomocy zawodników z NHL, Mariusza Czerkawskiego i Krzysztofa Oliby, którzy oczywiście byli zajęci rozgrywkami za oceanem, a teraz trzeba oddać Robertowi Kalaberowi, że też potrafił sobie poradzić bez Arona Chmielewskiego, który na tyle długo walczył o Mistrzostwo Czech z Ocelarzy Trzyniec, że zakończył tę rywalizację tuż przed startem Mistrzostw Świata i Kalabry jednak postawił na zgrany zespół, który bardzo długo się z nim przygotowywał i grał, co istotne, grał sparingi z zespołami z elity. Graliśmy ze Słowenią, graliśmy z Węgrami, to są ważne rzeczy. No oczywiście musimy też dodać, że pomogło nam wykluczenie wojujących na Ukrainie Rosjan i Białorusinów, bo gdyby te dwa zespoły były w elicie, a zazwyczaj one grają w elicie, no to byśmy musieli pokonywać nie tylko Brytyjczyków i Włochów, no ale też na przykład Francję, Węgry czy Słowenię, więc to o tyle łatwiejsze zadanie, ale jest to absolutnie wielki sukces, tym większy, że gramy za rok w elicie w Czechach, tuż za miedzą w Ostrawie, prawdopodobnie zostaniemy ulokowani, by nasi kibice mieli bardzo blisko ze Śląska, to jest bliziutko, raptem kilkadziesiąt kilometrów. Ale też Polski Związek Hokeja na Lodzie nie może osiąść na laurach, wręcz przeciwnie, to powinien być dla niego taki dzwonek alarmowy. Ja na Polsacie Sport napisałem taki artykuł o tym, że najwyższa pora, żeby zrobić coś z tym, żeby chociaż jeden polski bramkarz bronił w polskiej hokej lidze. No bo dzisiaj, proszę Państwa, jest taka sytuacja, że podporą naszej bramki jest John Murray. To jest naturalizowany Amerykanin, który ma już 36 lat i raptem no, za 2-3 lata może skończyć karierę. Natomiast w pozostałych klubach on broni w GKS-ie Katowice. Nie ma ani jednego Polaka, który byłby pierwszym bramkarzem. Jest to co prawda w Krakowie Dawid Zabolotny, ale on był u Stojanowicza. Tak samo dwójką bramkarską bronił zaledwie w 11 meczach. Trener Kalaber pozwolił Zabolotnemu wystąpić w końcówce tego meczu z Rumunami, gdy już był nasz awans przypieczętowany. Prowadziliśmy bezpiecznie. Zatem jest to sytuacja nienormalna, że w polskiej hokej lidze nie ma ani jednego Polaka broniącego jako jedynka, więc tutaj uważam, że PZHL powinien wrócić do takiego pomysłu, jaki obowiązywał w latach 90., gdy również groził nam wtedy zalew Białorusinów, Słowaków, Czechów, Amerykanów, Kanadyjczyków w bramce i PZHL wówczas wymyślił regułę, że jeden bramkarz zajmował dwa miejsca obcokrajowców z pola, a wówczas była limit w ogóle dla obcokrajowców z pola 5 zawodników. Pozostałe piątki to musieli być Polacy. Dzisiaj, jak wiemy, z uwagi na Unię Europejską i wolność wyboru miejsca pracy, dzisiaj tego limitu już nie ma. Obcokrajowcy dominują w naszych klubach. Dlatego tym większa chwała dla Słowaka Roberta Kalabera, który zasymilował się na tyle, że nawet śpiewał Mazurka Dąbrowskiego, że potrafił tę drużynę tak scalić, że ona wywalczyła ten awans, pokonując przede wszystkim Włochów, bo Włosi to jest drużyna dużo wyżej od nas notowana, która się przygotowuje do igrzysk Cortina d'Ampezzo. I myślę, że to jest jedno z większych osiągnięć, takie wyeliminowanie z tej walki jednego z dwóch miejsc o awans właśnie Italii.
To jest wielki sukces. Pytanie, bo to jest ważne, to, które gdzieś tam w twoich słowach wybrzmiewa. Czy będziemy potrafili ten niewątpliwy sukces wykorzystać? Czy znowu będziemy rok i za 20 lat? Może się uda, może się nie uda.
Konstrukcja Mistrzostw Świata Elity jest od kilku lat taka, że te 16 najlepszych drużyn jest podzielone na dwie grupy, a więc zagramy na pewno 7 meczów i cała zabawa polega na tym, aby w tej naszej grupie, podgrupie, nie zająć ostatniego, 8 miejsca, bo to oznacza automatyczny spadek. Nie ma już żadnych baraży później utrzymać. Więc trzeba wygrać z drużyną, albo nie tylko wygrać, ale zdobyć więcej punktów od drużyny, która będzie obok nas najniżej w rankingu. Nieważne, czy to trafimy na Słowenię, czy na Francję, czy na Węgry, bo jeszcze nie wiemy, te Mistrzostwa Świata Elity w tym roku dopiero przed nami i jeszcze nie wiemy, kto spadnie, kto się utrzyma. Ale będziemy musieli po prostu wyprzedzić jeden zespół. Nie będzie to łatwe, ale też będzie, proszę Państwa, łatwiejsze niż w 2002 roku, gdy po raz ostatni wystąpiliśmy na Mistrzostwach Świata Elity w Szwecji, mając Czerkawskiego i Oliwę, bo wówczas wyprzedziliśmy jeden zespół, Japonii, ale był taki głupi przepis IHF-u, Światowych Władz Hokejowych, który powodował, że przez kilka lat Japończycy jako zaoczny mistrz Azji nie spadali z elity. I wtedy myśmy spadli zamiast Japończyków, chociaż tych Japończyków ograliśmy wyraźnie, natomiast przegraliśmy w Szwecji ze Słowenią mimo pomocy Czerkawskiego. No i po prostu spadliśmy i aż do teraz nie wróciliśmy do elity. Nie będzie to zadanie niewykonalne, ale szalenie trudne, bo jeżeli my przegraliśmy dzisiaj z Brytyjczykami po dogrywce, ale doprowadziliśmy do tej dogrywce, to też chwała nam za to. Jeżeli wygrywamy z Włochami, ale męczyliśmy się też w spotkaniach takich jak z Koreą i z Rumunią, no to tutaj poprzeczka będzie znacznie, znacznie wyżej powieszona. To będą mecze codziennie, co drugi dzień, więc tutaj nie będzie czasu na regenerację. A obawiam się, że większość tych naszych zawodników, bo nie da się też ukryć, że liderzy naszej kadry to jest Grzegorz Pasiu, to jest Marcin Kolusz, to są już zawodnicy leciwi, dogrywający swoją karierę już ostatnie sezony. Ale na szczęście mamy też Pawła Zygmunta, który utrzymuje się w Werbie Litwinów w czeskiej ekstralidze. Mamy dla mnie Alan Łyszczarczyk był absolutnie odkryciem tych mistrzostw, bo jego styl jazdy, styl rozgrywania. Patryk Wronka, który ostatnio w Komar Krakowi nieźle sobie radził. Oczywiście pasy liczyły na Mistrzostwo Polski, ale nie poradziły sobie w półfinale z Katowiczanami. Więc ta młodzież, to ona dojrzewać będzie i to ten czas pracuje na jej korzyść. Natomiast Pasiut, Dronia czy Kolusz, no to oni za rok już niekoniecznie będą silniejszymi hokeistami, a za bardzo nie ma kto ich zastąpić, więc nie mamy wielkiego wyboru. W bramce mamy prawdziwy pożar, bo odpukać w niemalowane, gdyby się okazało, że John Murray za rok ma kontuzję albo nie jedzie z jakichś innych przyczyn na Mistrzostwa Świata do Czech, no to będziemy niestety w roli chłopca do bicia i spadniemy z hukiem, bo ja przypomnę tylko statystykę, że John Murray na 102 strzały puścił raptem 5 czy 6 bramek, więc on był tam drugi w klasyfikacji najlepszych bramkarzy. Lepszy od niego był tylko Brytyjczyk na tych Mistrzostwach Świata w Nottingham, więc dzisiaj jesteśmy zależni od Johna Murraya i to jest taka trochę smutna prawda polskiego hokeja, że leciwy Amerykanin trzyma nas na swych barkach.
Będziemy się modlić o jego zdrowie. Z tego hokeja przejdźmy do piłki nożnej, bo podwoli możemy Ekstraklasy chyba podsumowywać. Raków, czego się wszyscy od jakiegoś czasu spodziewaliśmy, mistrzem Polski. Zapewne druga Legia, pytanie kto trzeci. Ale nie o to chciałem cię zapytać. Krakowia, sezon przejściowy, sezon na zmarnowanie. Jak to nazwać? Bo wydawało się, że potencjał jest na walkę o miejsce medalowe.
No jeszcze do niedawna Cracovia wydawało się, że ona właśnie będzie się biła może nie o miejsce medalowe, bo no pamiętajmy, że jednak no, przy całym szacunku dla pasów i dla umiejętności, niesamowitych umiejętności trenera Jacka Zielińskiego, którego ja będę cenił i na miejscu profesora Filipiaka absolutnie by mi nawet do głowy nie przyszła na myśl, żeby się z nim pożegnać, to jednak przy całym szacunku dla tego wszystkiego, co jest przy kałuży, no to jednak Legia Warszawa, Raków Częstochowa z Markiem Papszukiem, który tam był od 7 lat i z transferami Michała Świerczewskiego, Lech Poznań, czy Pogoń Szczecin w sezonie oddania pięknego, nowoczesnego stadionu, no to jednak były marki nie do pobicia. Przynajmniej nie tym stanem kadrowym, jaki miała Cracovia. Oczywiście nic nie stało na przeszkodzie, żeby pasy były przed Piastem Gliwice czy przed Wartą Poznań, ale te różnice między nimi są na tyle niewielkie, że nie jest powiedziane, że na koniec sezonu pasy nie zajmą pozycji numer 5, która oczywiście nie daje pucharów. No, Był ten moment gdzieś tam z miesiąc temu, gdzie wydawać się mogło, że pasy załapią się do tej walki, żeby jeszcze przycisnąć Lech Poznań na tej pozycji numer 4, która wobec faktu, że Legia została zdobyła Puchar Polski, będzie gwarantowała występ w pucharach, no ale no, porażka, czy to w Poznaniu, czy przede wszystkim remis z Miedzią Legnica, no to jest coś, co powoduje, że kibice pasów czują niesmak, prawda? Ale ja patrzę na to całościowo i przypomnę tylko tym, którzy dzisiaj narzekają na Zielińskiego i zastanawiają się, czy nie zastąpić go kimś innym, że bez Zielińskiego Krakowi z podobnym potencjałem kadrowym zdarzyło się raz spaść z Ekstraklasy, co prawda szybko wróciło, ale dokładnie się to stało po tym pierwszym wyrzuceniu Jacka Zielińskiego, pamiętamy przy okazji tych młodzieżowych mistrzostw Europy w 17 roku w Cracovii, więc absolutnie no, trzeba jakichś zmian dokonać. Trzeba pamiętać też o tym, że jednak trener Zieliński wprowadził i to szeroką falą już pełną tą naszą młodzież, czy to Knapa, czy Myszora, czy Rakoczego. Oni stanowią o sile Cracovii dzisiaj, do tego jest jeszcze Makuch. Drobne korekty, ale nie na zasadzie, jak to się dzieje w Wiśle, że wrzucamy granat do szatni i wymieniamy połowę tej szatni co pół roku. Drobne korekty mogą spowodować, że Cracovia w przyszłym sezonie już tak na serio pełnoprawnie będzie walczyła o top 4, no bo trzeba mierzyć siły na zamiary, bo ja dzisiaj nie widzę naprawdę ani w potencjale kibiców, którzy jakoś nie wypełniają tych trybun, prawda? Nie wypełniają, no. Pogoń Szczecin jeszcze do niedawna mogła marzyć tylko o takim stadionie, jakim dysponuje Cracovia i dzisiaj w miarę regularnie tam przychodzi 20 tysięcy ludzi, więc tutaj w środowisku Cracovii wszyscy muszą sobie zaglądnąć do głębi swych sumień. Czy myśmy zrobili wszystko, żeby drużynie dać takie wsparcie, jakie dostają te drużyny, tak jak w Warszawie jest ciężko uciłać jakieś punkty, bo na tej Legii jest naprawdę głośno i tłumnie, jak w Poznaniu, czy tak jak jest chociażby w Szczecinie, więc tutaj nie tylko zespół, ale też uważam, że kibice powinni przychodzić tłumnie, tak jak potrafili w czasie Pawła Misiora w trzeciej lidze przychodzić w siłę 10 tysięcy ludzi na mecz z Koroną Kielce. Pamiętamy go, gdy zaczynała się ta walka o drugą ligę, później o Ekstraklasę, no to wtedy gdzieś się ten stadion Cracovii, mimo że to był stadion jeszcze z czasów komunistycznych, częściej zapełniał niż teraz, więc dzisiaj nie jest tylko problem sportowy, ale ogólnie, żeby ta Cracovia, grając u siebie, miała takie poczucie, że naprawdę dostajemy skrzydeł. Widzimy dzisiaj, co się dzieje na przykład z Wisłą Kraków, która u siebie zmiata wszystkich, a jedzie, wychyli nosa do Niepołomic, czy do Gliwic na mecz z Ruchem, czy do ŁKS-u, no to inny zespół. No jednak ten 12 zawodnik to potrafi zdziałać wiele,
to ten granat, te wymiany, o których wspominasz o Wiśle, zaczęło się pięknie, jeżeli chodzi o wiosnę, 7 meczów z rzędu, nie to, że bez porażki, 7 zwycięstw z rzędu i gdzieś ta maszynka, która wydawało się, że dogoni być może nawet ŁKS, który zdaje się już wszedł, mocno się zacięła i to widmo tego, żeby wejść bezpośrednio, gdzieś się oddala, nie widmo, nadzieja.
No tak, zdecydowanie, że Wisła ma niewielkie szanse na to, żeby jeszcze mogła wyprzedzić Ruch Chorzów. Co prawda te różnice punktowe są niewielkie, bo raptem 2 punkty, ale, no, ale cały czas Wisły bolączką są te mecze wyjazdowe, no bo z ostatnich 5 meczów Wisła 3 przegrała i też kolejny kamyczek do ogródka szefostwa pionu sportowego Wisły Kraków jest taki, o czym ja już alarmowałem, gdy zimie się uzupełniało tę paczkę o kolejnych obcokrajowców, że po prostu legie cudzoziemskie rejterują jako pierwsze i pękają. No i to widać niestety po Wiśle Kraków, że ci Hiszpanie, którzy potrafią porwać na własnym stadionie i zagrać tak fenomenalnie, że czasami w Ekstraklasie się takich akcji nie widzi. Gdzieś charakterologicznie nie dają rady na wyjazdach. Na dodatek sypią się kontuzje. Jest wielu piłkarzy, którzy mieli albo przerwy w karierze po pół roku, albo grali w niższych ligach, gdzie nie grało się tak intensywnie, nie trenowało tak intensywnie. Dość powiedzieć, że lewa strona, Dawid Żunka i Aleks Mula w jednym czasie dostali kontuzję i dzisiaj Wisła nie ma tego lewego skrzydła. Trener Sobolewski musi znowu sztukować, tak jak jesienią. Wydaje mi się, że właśnie działacze Wisły przegapili ten początek sezonu, no bo tak naprawdę Wisła była, pamiętamy, zimą była na półmetku dziesiąta dopiero z olbrzymią stratą i wszyscy kibice Białej Gwiazdy modlili się o to, żeby załapać się do barażowej szóstki, a ta seria wspaniała siedmiu zwycięstw rzędu, o której wspomniałeś, spowodowała, że oczywiście apetyt urósł z miarę jedzenia i gdyby Wisła nie przegrała w Gliwicach z Ruchem, a pojechała tam ostatnio, zdaje się, Stal Rzeszów i potrafiła tam wygrać. Gdyby Wisła utrzymała chociażby punkty w Niepołomicach z Puszczą, a wielu słabszym drużynom się to udaje, a Wisła przegrywa z tą Puszczą jak na zawołanie w lidze, no to byłaby naprawdę na tym drugim miejscu i mogłaby spokojnie myśleć o tym, że awansuje bezpośrednio, bo jednak baraż, trzeba powiedzieć, że to jest jedna wielka loteria. Jak mieliśmy dwie przygody barażowe jak dotąd, to nigdy drużyna z trzeciego miejsca na razie nie awansowała. Awansowały drużyny z piątego, z szóstego, ale nie z trzeciego miejsca, więc Wisła, która widać, że najpewniej zajmie, jak tak to dalej, to pójdzie trzecie albo czwarte miejsce, no to będzie miała zgryz. Oczywiście trzecie miejsce daje Wiśle ten komfort, że ona może przełamać ten klątwę trzeciego miejsca, bo w wypadku barażów by obydwa baraże grała u siebie. I ten półfinałowy, i ten finałowy. A u siebie no, Wisła to jest inny zespół niż na wyjazdach. Ale też ja się boję, że znowu, niezależnie od tego, czy Wisła awansuje, czy nie awansuje, znowu będzie granat w szatni i rewolucja kadrowa. I tak się to już toczy od prawie 5 lat, że co pół roku jest wymienianych 7-8 zawodników. Do tej pory też byli co 7 miesięcy wymieniani trenerzy. Trener Sobolewski utrzymuje się dłużej, na szczęście. Choć już słychać było po meczu z ŁKS-em, że Sobolewski zepsuł taktycznie ten mecz i tak dalej, i tak dalej. No, na litość boską. No, Wisła grała z najlepszą drużyną w tym sezonie. I to nie jest przypadek, że ŁKS z trenerem Moskalem, który wrócił do tej Łodzi po raz drugi i zbudował sobie naprawdę fajną ekipę, w której jest 8 Polaków i 3 obcokrajowców, a w Wiśle te proporcje są odwrócone i akurat w trzeciej lidze ta bojowość, w pierwszej lidze ta bojowość, te cechy mentalne mają kluczowe znaczenie i o tym szefostwo Wisły powinno pan pamiętać, gdy konstruowało tę kadrę. No, dzisiaj jest Luis Fernandez, który jest absolutnie piłkarzem nie do zastąpienia, mający 19 bramek, masę asyst. Nie wiadomo, co z nim będzie, bo jego kontrakt wygasa w czerwcu. Niektórzy twierdzą, że on już ma podpisany kontrakt z innym klubem, bo oczywiście odkąd weszło prawo Bosmana, jest to legalne, by na pół roku przed wygaśnięciem kontraktu związać się z kimś innym i on o tym nie musi nikogo informować. Jeśli odejdzie Luis Fernandez, no to w Wiśle znowu będzie wielka dziura w ataku i trzeba będzie myśleć, więc tych problemów Wiślacy mają niemało, ale też cały czas mają spore szanse na to, by wrócić do Ekstraklasy, no bo wiadomo, że w budżecie klubu są dziury związane między innymi z tym, że nie wpłynęło 6 milionów złotych za transfery, że kluby się ociągają, jeden arabski, drugi turecki, ociągają się, żeby płacić za Wiślaków, których tam sprzedano, więc no, kłopotów nie brakuje. Na dodatek jeszcze Jarosław Królewski negocjuje z zagranicznym inwestorem przejęcie większościowego pakietu akcji. No to są wszystko takie wielkie znaki zapytania, prawda? Ale szatnia, Radosław Sobolewski mają jedno proste zadanie, by walczyć Ekstraklasę.
To jeszcze o tą Ekstraklasę. To zadanie, o którym mówisz, jest podstawowe, natomiast o tym samym marzy Brookbet Termalika. Puszcza, Niepołomice, czyli trzecie, czwarte miejsce odpowiednio. Tak się złożyło, że to trzecie, czwarte, piąte to są drużyny, jedna z Krakowa, ale wszystkie trzy z Małopolski.
Tak jest, dokładnie. No, trzeba oddać Puszczy, Niepołomice i trenerowi Tułaczowi że wszyscy na nim tak patrzyli z przymrużeniem oka, że oni to tutaj mają to stulecie i oni tam sobie pomieszają, a później wrzucą na luz, ale bo już się tak zdarzało, że Wisła, że Puszcza była na pół metku blisko awansu, a później Wiosna była słabsza, ale teraz Puszcza ma tyle samo punktów, co Wisła Kraków. Jedną porażkę w ostatnich 5 meczach i ten zespół, który na pewno kosztuje, myślę, że 1/3 tego, co zespół Wisły Kraków. I to zarówno jeśli chodzi o sprowadzanie, podpisy na kontraktach i samo utrzymanie zawodników z ich miesięcznymi apanażami. A jednak ten zespół, grając sposobem, grając tym, co wymyśli strategią trenera Tułacza, no potrafi skutecznie punktować i trzeba mu to oddać, bo to jest naprawdę no wielki szacunek. A co do Brookbetu, no to myślę, że strzałem dziesiątkę było zatrudnienie trenera Latala, po którym ta sama drużyna z tym samym składem zaczęła dobrze punktować, dużo lepiej niż wcześniej. I no wiadomo, no drużyna z małej miejscowości, bez jakiegoś wielkiego wsparcia z trybuna, jednak u siebie w tych specyficznych warunkach otoczenia polami rolnymi, uprawnymi, no jest niemalże nie do zatrzymania, więc nie dziwimy się, gdy Słoniki, a nie Wisła Kraków wrócą do ekstraklasy. Pamiętajmy, że państwo witkowscy nie mają żadnych kłopotów finansowych, nikt tam nie mówił o jakichś długach, że trzeba gdzieś tam do FIFA pukać o jakieś zaległe pieniądze, tak jak się to dzieje w wypadku Wisły. Czasem jest taka zasada, że jak ciszej jedziesz, to dalej zajedziesz. I tak się to dzieje właśnie w wypadku tych znacznie mniej medialnych od Wisły Kraków klubów z Małopolski. Ale ten spokój, dobra myśl trenerska, dobre zarządzanie klubem z dnia na dzień, stabilizacja są receptą na sukces.
12 maja 20:30 w piątek Brookbet właśnie zagra na Wiśle. Kto wie, czy to gdzieś mocno nie rozstrzygnie, w którym kierunku to pójdzie. Czy Brookbet, czy Wisła jednak będzie bliżej awansu?
No na pewno każde zwycięstwo tutaj przybliża, ale ja bym tutaj nie przekreślał, no bo za chwilę Wisła, nawet jeżeli by wygrała, na ogół ona wygrywa u siebie, no to za chwilę pojedzie na wyjazd i może no, z byle kim stracić punkty, no bo tak się niestety zdarza jej na tych wyjazdach, więc oczywiście ważny mecz, derby małopolski przykuwa uwagę wszystkich kibiców, ale no, to nie będzie taki mecz na zasadzie już, że mamy zabukowany baraże albo nawet drugie miejsce. Na pewno wszystkie zespoły mają szansę na zajęcie drugiego miejsca, te, które wymieniliśmy, te wszystkie z Małopolski, Puszcza, Brookbet i Wisła Kraków. No ale naprawdę zostały do końca sezonu 3 kolejki i trzeba po prostu unikać porażek, a Wisła jedzie do Bielska Białej, do Podbeskidzia, które moim zdaniem kadrowo obok Wisły Kraków jest najmocniejsze, nawet mocniejsze od ŁKS-u i to Podbeskidzie może spokojnie grając piłkę, tak jak grał ŁKS, a nie tylko poprzez spryt, faule, przerywanie gry, może z tą Wisłą spokojnie wygrać. I na sam koniec Wisła idzie do Górnika Łęczna, który też po zmianie trenera bardzo dobrze punktuje, bo gdyby Wisła jechała do tej Łęcznej, która była na początku rundy wiosennej, no to byłaby tam w stanie wygrać, no ale jedzie do Górnika, który ma bardzo dobrą serię, więc wszystko się tu może zdarzyć. Wisła ma naprawdę ciężki rozkład jazdy, bo i ten mecz z Brookbetem nie będzie spacerkiem, wyjazd do Bielska Białej, mimo że z tego co wiem, tam się wybiera około 2000 kibiców z Krakowa, no ale też było tych kibiców z Krakowa większość na meczu z Puszczą Niepołomice i tak to drużynie nie pomogło zwycięstwo, to piłkarze muszą zdać sobie sprawę z tego, że teraz jest ten decydujący moment i trzeba wziąć się w garść. No i na koniec jest wyprawa do Łęcznej, która to Łęczna naprawdę, gdyby wcześniej znalazła tak dobrego, skutecznego trenera, no to by dzisiaj nie martwiła się o to, bo jeszcze teoretycznie cały czas jest zagrożona degradacją, ma tylko 4 punkty przewagi nad Skrą Częstochowa, tylko by gdzieś patrzyła w górę na 6. miejsce barażowe, więc Taki jest styl życia Fortuna pierwszej lidze.
To na koniec. Z pierwszego pewnie ŁKS, kto z drugiego, gdybyś miał dzisiaj obstawiać?
No chciałbym, żeby to był ktoś z Małopolski. Miło by było, gdyby to Wisła Kraków wróciła, ale patrząc na jej słabą serię wyjazdową, no to nie wierzę w drugie miejsce. Jak już bym miał stawiać, no to bym z Małopolski kogoś miał na to drugie miejsce wpakować, to jednak Brookbet Termalika nie ciecza, bo to jest drużyna, która nie ma takich słabości w tych wyjazdach jak Wisła Kraków. A Wisła być może z tego trzeciego miejsca pokaże, że do trzech razy sztuka, że wreszcie może ktoś przełamać tę klątwę trzeciego miejsca i po prostu wygrać dwa mecze barażowe u siebie.
Zobaczymy niebawem, za 3 tygodnie będziemy wszystko wiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Michał
Białoński. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dziennikarz Polsatu Sporta, to był Obywatelski Kraków Radia Kraków. Dziękuję w imieniu swoim i Wojciecha Zawady, który realizował. Wojciech Jakubowski, do usłyszenia.